Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Czy zwróciliście Państwo uwagę na pewien istotny szczegół? Otóż ludzie, którzy w ciągu dosłownie kilku dni, nie napotykając praktycznie żadnego oporu, zupełnie jakby kraj został dosłownie poddany, zajęli Syrię w bardzo tajemniczych okolicznościach, są powszechnie nazywani rebeliantami. I to zarówno przez media głównego nurtu, jak i mainstreamowych, systemowych komentatorów. Przecież słowo rebeliant kojarzy się wybitnie pozytywnie. Bardziej w drabince pozytywności jest pozytywne tylko słowo freedom fighter, czyli bojownik o wolność, które w slangu komentatorskim od razu zapala czerwoną lampkę pod tytułem: aha, ludzie CIA. Przecież rebeliant kojarzy się wybitnie pozytywnie, zwłaszcza anglosasom. Odkąd pojawiła się saga George'a Lucasa o tych złych z Imperium Zła i tych pozytywnych rebeliantach, którzy z tym Imperium Zła walczą. Rebeliant to ktoś pozytywny. Tymczasem ci ludzie, którzy przejęli Syrię, są zaprzeczeniem tych pozytywnych. Ci ludzie to organizacja Hayat Tahrir al-Sham, czyli uwaga, Al-Kaida po rebrandingu. To jest Al-Kaida pod inną nazwą. To nie są pozytywni kolesie. To są dżihadyści. To są ludzie, którzy oficjalnie zapowiedzieli, że chcą doprowadzić do globalnego kalifatu. To są ludzie, którzy w swoich oficjalnych celach mają podbicie całego świata i zaprowadzenie na całym świecie rządów opartych o prawo szariatu, czyli prawo, które traktuje kobietę gdzieś pomiędzy wyposażeniem domu a istotą rozumną. To jest wybitnie niedemokratyczne, nieludzkie, szowinistyczne i zaprzecza wszelkim możliwym wartościom świata Zachodu. Przypominam, że Al-Kaida to jest ta organizacja, która zniszczyła te dwie wieże w Nowym Jorku i potem, żeby zniszczyć tą Al-Kaidę, albo przynajmniej pod pozorem chęci zniszczenia tej Al-Kaidy, rozpętano kilka wojen i bardzo mocno nam tutaj namieszano w świecie. Czyli co? Wtedy Al-Kaida taka całkowicie zła, tutaj trzeba na Irak napaść, konflikt w Syrii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, byleby tą Al-Kaidę zdusić, a teraz Al-Kaida pod zmienioną nazwą. To są rebelianci? Ci pozytywni? Drodzy Państwo, im naprawdę bardzo niewiele brakuje, oni są bardzo mało różniący się od tak zwanego państwa islamskiego, z którym wiele wskazuje, że mają też sporo wspólnego. I co, nagle kurde ci pozytywni? I to nikt nie zwrócił uwagę na to, że kurde, to nie jest tak, że Asad był tym złym, bo to w zasadzie był człowiek, który rządził niedemokratycznie, to był dyktator. Oddawanie kraju w ręce radykałów religijnych to jest jeszcze gorsze? Albo nawet nikt nie zwrócił uwagi, kim ten Hayat Tahrir al-Sham jest i że w tym momencie mamy przyczółek kalifatu? Ciekawe, nie? Dodajmy do tego jeszcze to, że jest powszechną wiedzą, że w zależności od tego, jak media coś nazywają, tak, nazwijmy to, siły globalistyczne, mainstream do tego podchodi. Czyli mówiąc krótko, jeśli nazywają cię pozytywnie, to znaczy, że to, co robisz, jest proglobalistyczne. Jeśli nazywają cię negatywnie, to znaczy, że to, co robisz, się nie podoba. Przykład: blokowanie dróg. Jeżeli polscy rolnicy walczą z globalnymi biznesami żywnościowymi i przetwórczymi, to jak oni blokują jakiś jeden kawałek drogi, to są agenci rosyjscy, putyniści, prawda? Same złe rzeczy i takie słowo na ter też się, prawda, pojawia. Tymczasem, gdy jakieś małolaty, które na co dzień jeżdżą taksówkami, nawet nie wiedzą, ile kosztuje bilet miesięczny, po to, żeby zmusić rząd do zaprzestania budowy określonych dróg i przekazać wszystko na dofinansowanie transportu zbiorowego, z którego sami nie korzystają, bo inaczej przecież nie jeździliby taksówkami, tylko metrem po Warszawie, bo się najlepiej jeździ, no blokują non-stop Warszawę, utrudniając ludziom życie i de facto zachowując się jak terści, no to nie, to są aktywiści, drodzy Państwo. Aktywista pozytywnie, mimo tego, że zachowuje się jak członek organizacji, która powinna być sądzona za na wiele, wiele lat i zdaje się, że która w Austrii została właśnie z tego powodu zdelegalizowana, bo tak ją nazwano. I to jest pozytywne, pozytywne. Według mediów to jest aktywista. Natomiast jeśli ktoś walczy z globalnymi korporacjami, które chcą zmonopolizować rynek żywnościowy, co prawdopodobnie przełoży się na gigantyczne ceny, ale także na to, że nie będziemy mieli wyjścia i będziemy musieli jeść niezdrowe jedzenie, co w przyszłości napędzi klientelę biznesowi farmaceutycznemu. I co ciekawostka, biznes żywnościowy i farmaceutyczny ma w dużej mierze wspólnego właściciela, no to jeśli ktoś się temu przeciwia, no to nie, no to wtedy już takie słowo na ter się, prawda, pojawia. Czyli, drodzy Państwo, to jak się nazywają w mediach głównego nurtu i u mainstreamowych, systemowych komentatorów, to zależy od tego, czy system cię lubi, czy też system cię nie lubi. Wynika z tego bardzo wyraźnie, że system, no kurde, polubił dżihadystów. Jeszcze raz sobie przeczytam nazwę, przepraszam, nie znam jej na pamięć. Dżihadystów z Hayat Tahrir al-Sham i nagle nie przeszkadza mu, że to są de facto spadkobiercy pod inną nazwą, pod rebrandingiem tych ludzi, którzy rozwalili te dwie wieże w Nowym Jorku i którzy jeszcze niedawno byli tak strasznie niebezpieczni, że trzeba było dokonywać inwazji, co najmniej na Irak, prawda? No bo on rzekomo miał tą Kaidę, tam Al-Kaidę wspierać, prawda? No to ciekawe, że polubili. No to teraz, drodzy Państwo, jeszcze robi się ciekawiej. Kto jest, drodzy Państwo, głównym beneficjentem konfliktu zbrojnego w Izraelu? Widzicie, jak to mi, kurczę, się zrobiło freudowskie przejęzyczenie. Kto jest głównym beneficjentem upadku Syrii? Bo o ile kilka dni temu mogliśmy mówić o konflikcie zbrojnym w Syrii, no to teraz należy już mówić o upadku Syrii. Człowiek, który sprawował tam władzę formalną, nie będę wyrokował, czy legalną, czy nielegalną, bo tam ta władza niekoniecznie była z demokratycznych wyborów, prawda? Uciekł, pojawiły się różne teorie konspiracyjne, czy on doleciał do tej Rosji, czy po drodze zrobili mu kęsim i stwierdzili, że ten jego samolot się rozbił, czyli nie wiadomo, czy on żyje, czy on nie żyje, w ogóle tam mało co wiadomo, no ale wiadomo, że kraj został poddany i został de facto przejęty przez tych ludzi z Al-Kaidy po rebrandingu, czyli z Hayat Tahrir al-Sham, prawda? Kto jest tego głównym beneficjentem? No to tu się troszeczkę wziąłem i wygadałem, Izrael. Ciekawe, nie? Że beneficjentem tego jest Izrael. Dobra. A dzięki komu to się udało? Zaraz będę to wszystko udowadniał. A kiedy dzięki komu się to wszystko udało? No między innymi dzięki Ukrainie, która wysłała tam komandosów. Serio. To jest artykuł, drodzy Państwo, z portalu Defense24. Jeden chyba z najbardziej systemowych portali militarnych, jaki w ogóle znam w Polsce. Zobaczcie, jaki tytuł artykułu pana Michała Bruszewskiego. Ukraińscy komandosi w Idlib. Zwróćcie Państwo uwagę, że to jest kropeczka. Nie ma znaku zapytania, jest kropka. Ukraińscy komandosi w Idlib. Kijów wsparł ofensywę w Syrii? Ciekawe, drodzy Państwo, nie? To jest takie bardzo, bardzo ciekawe, nie? Ukraina pada, bo nie ma żołnierzy. Wprost nas się zachęca, urabia, wrabia różnymi podstępnymi metodami nakłania. do wejścia w ten konflikt zbrojny, bo tam już nie ma żołnierzy. Rosja robi jeden wielki pochód, że się tak wyrażę, że ku zwycięstwu zajmuje gigantyczne ilości terenu, wręcz rekordowe. Tak nas informują media głównego nurtu. I te media głównego nurtu same też mówią, że problemem jest to, że tam brakuje żołnierzy. A jednocześnie, drodzy Państwo, ten sam kraj, który tak bardzo potrzebuje żołnierzy, wysyła swoich komandosów, żeby wesprzeć ofensywę w Syrii. Ciekawe, nie? A na czyjej krótkiej smyczy chodzi Zełenski? Stanów Zjednoczonych? To na pewno. On jest całkowicie od Stanów Zjednoczonych uzależniony. Wręcz widać po tym chociażby, jak, przepraszam za wyrażenie, łasi się do Trumpa. Nie? Wcześniej do każdego innego, tak? Wiecie, Trump go tak obrażał, tak po nim jechał, tak go hejtował. A to jak się Zełenski do niego dosłownie łasił na otwarciu tej katedry Notre Dame po jej odbudowaniu po pożarze, to prawie mi się zrobiło go szkoda, jak się tam poniżał. Podkreślę, prawie zrobiło mi się szkoda, bo nie zrobiło mi się. Uważam, że to jest człowiek, który wyrządził bardzo wiele szkody narodowi polskiemu i Polsce, czyli mojemu krajowi. W związku z tym nie, mi jest go nie szkoda. Może mi być szkoda Ukraińców, których na przykład wielu zginęło przez tego człowieka, bo zamiast siedzieć cicho, że szykuje kontrofensywę, to pół roku wcześniej gadał o tym w telewizji, więc Rosja zdążyła się przygotować i przez to ta kontrofensywa się nie udała, a Ukraińcy stracili gigantyczne ilości naszego sprzętu, czyli naszych pieniędzy oraz własnego życia. Więc, ale Zełenskiego na pewno nie jest szkoda. Także, drodzy Państwo, w ten konflikt, jakby to powiedzieć, władowana jest Ukraina, która w sposób oczywisty jest przedłużeniem siły, propagacją siły tej amerykańskiej, prawda? Dalej, drodzy Państwo, ktoś powie, to jest rzeczywisty fakt. Dalej, drodzy Państwo, czy zwróciliście Państwo uwagę na to, że, czyli tutaj mamy już Stany Zjednoczone, mamy Stany Zjednoczone za pośrednictwem Ukrainy, dalej jeszcze Stany Zjednoczone. Ten kraj, Syria, został poddany bez jakiegokolwiek, znaczy nie bez jakiegokolwiek, został poddany przy minimalnym oporze. Tamte wojska, wojska asadowskie, no powiedziałbym, że no, stawiały opór taki wręcz homeopatyczny, jeśli w ogóle można powiedzieć, że jakikolwiek opór stawiały. Raczej zachowywały się bardzo podobnie do wojsk amerykańskich, gdy ci kilka lat temu spierdzielali z Afganistanu, prawda? Raczej stanowili doskonałe źródło dozbrojenia się tych Al-Kaidowców, bo tam oni wchodzili do baz wojskowych tego Asada, tam żołnierzy nie było, bo spierdzielili. Za to była cała masa różnego sprzętu, który został przez tych Al-Kaidowców po rebrandingu przejęty. I oni, o ile zaczynali jako taka bardziej piechota, to teraz już mają nawet swoje lotnictwo. Bo nawet samoloty wzięli i dostali od tego Asada. I teraz tak, ten pochód tych dżihadystów był wspierany, czy na początku jakby wsparty u podstawy, wsparty na etapie planowania i przygotowania przez Ukrainę, a więc przez, moim zdaniem, Stany Zjednoczone. O tyle ciekawe jest to też, kto tego nie powstrzymywał, a powstrzymać powinien. I tutaj dużo się mówi o Federacji Rosyjskiej. O niej też będziemy mówić, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. To dlaczego Izrael jest głównym beneficjentem, będzie w dalszej części tego materiału. Spokojnie, do tego wszystkiego dojdziemy. Najpierw tylko chcę wykazać, że jedyną siłą, która jest w stanie spiąć wysiłki tych wszystkich podmiotów, bez których to, co się odpierdzieliło w Syrii, nie byłoby możliwe, to jest Izrael, okej? Okay? No to na początku Ukraina, która jest przedłużeniem woli Stanów Zjednoczonych, jakby proaktywna, żeby to się udało, ci komandosi, prawda? No to teraz w drugą stronę, dlaczego nikt tego nie powstrzymywał? Dużo mówi się o Federacji Rosyjskiej, która powinna to powstrzymać, a która tego nie zrobiła i też za chwilkę będziemy o tym sobie mówić. Ale najpierw już dokończmy wątek amerykański. Przecież Amerykanie także mają w tej okolicy bazę i także mogli chociażby swoimi nalotami wspierać Asada. Znaczy, właśnie. Wspierać Asada? Nie, no bo ten Asad to jest przecież ten zły, ten niedobry, prawda? I oni by go na pewno nie chcieli wspierać. Ja też bym nie chciał wspierać Asada, bo to nie jest człowiek, który rządził w tym kraju demokratycznie. Ale mogli próbować powstrzymać utworzenie w Syrii kalifatu. Bo za chwilę z tego będzie jeszcze większy problem, jak z państwem islamskim. Tak? Można nie wspierać Asada, ale przeciwdziałać złu jeszcze większemu niż ten Asad. Amerykanie mieli tam swoje lotnictwo. Dupa. Nic. Przypominam, że Amerykanie w tej okolicy są w stanie zrobić, znaczy nie tylko w tej okolicy, generalnie Amerykanie są w stanie zrobić dowolne łajdactwo, byleby wspierać Izrael i są w stanie powstrzymać się od najbardziej oczywistych działań, byleby temu Izraelowi nie szkodzić. Przypominam, Stany Zjednoczone chociażby tolerują biernie faktyczne ludobójstwo w Strefie Gazy poprzez realną próbę, a nawet wysiłki zagłodzenia Palestyńczyków na śmierć. Tolerują różne rzeczy, których nie będę tutaj wymieniał, bo tego jest po prostu tak bardzo dużo, ale bardzo różne rzeczy, za które dwóch Izraelczyków, w tym Benjamin Netanyahu, ma być sądzony przed Międzynarodowym Trybunałem do spraw badania zbrodni przeciw ludzkości, zbrodni wojennych. No, wiecie, Amerykanie, ci dobrzy, no tolerują takie rzeczy. Tam tolerują. Narzędzia do tego wysyłają, bo wysyłają gigantyczne ilości uzbrojenia temu Izraelowi. Więc można by śmiało powiedzieć, że gdyby to, co się dzieje w Syrii, było na niekorzyść Izraela, no to z samego tego powodu, niezależnie od wszystkiego innego, Amerykanie by wkroczyli i zaczęliby chociażby robić naloty na te nacierające siły tej organizacji Hayat Tahrir al-Sham. A przypomnę, że na początku było to bardzo łatwo zdusić w zarodku, ponieważ te pierwsze siły, które przekroczyły tą granicę i wdarły się na tereny Syrii kontrolowane przez Asada, to było między 1500 a 2000 ludzi. To było bardzo mało. Tych ludzi wystarczyło tam wysłać lotnictwo, można było ich tam połowę rozwalić, reszta by uciekła. Amerykanie na to pozwolili. Autentycznie na to pozwolili. Teraz oczywiście tych ludzi jest dużo, dużo więcej. Bo na terenie Syrii, o tym sobie za chwilkę będziemy dalej mówić, jak w każdym państwie, w którym ludzie nie czują związku ani z państwem, ani z przywódcą, no wszelkie siły militarne, paramilitarne, a nawet regularna armia niekoniecznie czuje się związana i jak się pojawia jakaś inna siła, to szybko i chętnie zmienia stronę. No i efekt jest taki, że tych ludzi, którzy przejmują Syrię, już jest teraz zdecydowanie więcej. Teraz to pewnie jest ich kilkadziesiąt tysięcy i teraz pewnie byłoby to dużo trudniejsze. Ale nadal byłoby to teoretycznie możliwe. Nadal siedzi i nic nie robi. Czyli Amerykanie pozwolili. Dalej, drodzy Państwo, Rosja też pozwoliła. Zwróćcie Państwo uwagę, że Asad był niesamowitym sojusznikiem Putina. Czyli mamy z jednej strony Stany Zjednoczone, które co najmniej na to pozwalają, a pośrednio poprzez, moim zdaniem, swoje proxy, czyli Ukrainę, wspierają. No i z drugiej strony mamy wielkiego antagonistę Stanów Zjednoczonych, przynajmniej formalnie, czyli Federację Rosyjską. No to z samego tego faktu, że Amerykanie z jakiegoś powodu tego chcą, no to Federacja Rosyjska powinna robić wszystko, żeby się to nie udało, prawda? Powinna wspierać. Oni przecież mają tam gigantyczne ilości swojego wojska. Mają tam swoją bazę, mają tam swoje lotnictwo, mają tam swoje śmigłowce, które przynajmniej w pierwszej fazie byłyby niesamowicie skuteczne do rozwalania tych nacierających dżihadystów. Zero reakcji. Ale pomoc Federacji Rosyjskiej Asadowi, wielkiemu sojusznikowi, w którego zainwestowali miliardy, ale ciężkie miliardy, była homeopatyczna. Gdzieś tam podobno jakieś pojedyncze walki były, gdzieś tam podobno jakieś pojedyncze naloty były, ale nie na nacierających dżihadystów, chociażby po to, żeby podnieść morale broniących się asadowców, żeby oni masowo nie spierdzielali na sam widok gdzieś na horyzoncie atakujący, czyli nie opuszczali swoich pozycji w zasadzie przed nawiązaniem walki, tylko na głębokim zapleczu w tak zwane cele terrorystyczne. Co to jest? Kurde, nikt nie wie. Dlatego zastanawiam się, czy te cele to istnieją naprawdę, czy tylko istnieją w propagandzie putinowskiej, czy oni po prostu całkowicie poddali tą Syrię. Podobnie jak Amerykanie. Cóż za zgodność, prawda? I jedni i drudzy w zasadzie nic nie robią, prawda? No a jeszcze raz podkreślę, oni tam mają swoje jednostki lądowe, oni tam mają swoje lotnictwo i to zarówno takie samolotowe, jak i helikopterowe. Oni byliby w stanie, przynajmniej na początku, skopać tyłki tym ludziom z Hayat Tahrir Asham. Będę mówił HTS, dobra? Bo będzie mi łatwiej. No przynajmniej na początku byli w stanie skopać im tyłki po prostu na pstryk, nie? Poddali ten kraj niesamowicie, wręcz zaczęli spierdzielać. I teraz bardzo dużo ludzi mówi, o to jest właśnie ten ważne, żeby tutaj zrobić małą gwiazdeczkę, bo to może trochę też się przyda do dalszych rozważań, niekoniecznie w tym vlogu, ale generalnie na temat przyszłości Polski, na temat tego, czy armia powinna być poborowa. Dlaczego, drodzy Państwo, wojska Asada de facto tak uciekały? No bo oni spierdzielali. Ja na początku się w ogóle zastanawiałem, dlaczego tak było, że oni podjeżdżali do walki, potem wysiadali z tych maszyn, do których przyjechali, na przykład czołgów, bojowych wozów piechoty i spierdzielali długa w drugą stronę na piechotę. Bo mi się wydawało, że lepiej już by było spierdzielać w sprzęcie, nie? No to po co się męczyć, nie wiem, crossfit robili, biegi przełajowe, kroki nabijali. No lepiej już by było obrócić ten sprzęt i spierdzielać w tym BWP, czy w tym czołgu, nie? Jechać, a nie biec. Natomiast teraz mi przyszło do głowy, że tam mogło dojść do jakiejś zdrady, że po prostu dowódcy im kazali, weźcie po 200 sprzęt tym nacierającym. No bo to de facto tak wyglądało, że oni podjechali pod linię kontaktu, wysiedli z tego sprzętu i zaczęli uciekać. Jeśli nie chcieli walczyć, jeśli chcieli spierdzielać, jeśli chcieli uciekać, no to po co podjeżdżali pod linię kontaktu? Mogli od razu, jak tylko wsiedli do tego sprzętu, obrócić w drugą stronę i zacząć spierdzielać, nie? Albo od razu po prostu wysiąść z tego sprzętu i zacząć spierdzielać, nie. Podwieźli ciężki sprzęt nacierającym, wysiedli i uciekli. W praktyce podwieźli im ten sprzęt. Bardzo ciekawe. No to już jest coś, co bardzo, ale to naprawdę bardzo mocno sugeruje, że tam doszło do jakiejś ciężkiej zdrady, że oni po prostu dostali takie polecenie od swoich dowódców. Ale tu już idziemy w teorie konspiracyjne. Takie mam poczucie, że One niedługo staną się faktem, ale na razie są to teorie konspiracyjne, więc na razie nie będziemy sobie o tym mówić tutaj, tylko ewentualnie w Zielonej Poświacie, jakbyście Państwo chcieli, bo generalnie w ogóle konflikt w Syrii możliwe, że znajdzie się w Zielonej Poświacie, bo tam wiecie, w grę wchodzą pewne przepowiednie odnośnie III Światowej i tak dalej. Jak będziecie chcieli, to we wtorek o tym może być o 19 w Zielonej Poświacie. Teraz sobie to wszystko pominiemy. No, drodzy Państwo, jeżeli żołnierz, całe jednostki bojowe porzucają swoje stanowiska i uciekają, no to może to być wynikiem tylko dwóch rzeczy. Jednej rzeczy, oni nie chcą walczyć. Kompletnie nie chcą walczyć. No to dlaczego nie chcą walczyć? Bo mają zerowe morale. I skąd te zerowe morale się bierze? Z kilku rzeczy. Po pierwsze, oni nigdy nie chcieli być w tym wojsku. Oni byli tam na siłę. Nawet komentatorzy mainstreamowi, systemowi udający niezależnych, wprost mówią, że to, co się dzieje, te masowe ucieczki asadowców, wynikają głównie z tego, że to są, uwaga, poborowi. Czyli ludzie, którzy nie chcieli tam być, którzy byli do tego zmuszeni, którzy bardzo możliwe, że uważają państwo, które ich zmusiło do służby wojskowej, za swojego większego wroga niż nieprzyjaciela nacierającego. I to chciałbym, żeby zapamiętali wszyscy ci, moim zdaniem, kryptonaziści, a niestety takich mamy również wśród mainstreamowych komentatorów dopuszczanych do mainstreamowych mediów, którzy są za przymusowym poborem do wojska. W tym przypominam, że przymusowe wcielanie kogoś do wojska jest niezgodne z prawami człowieka według ONZ-u. Dlatego ci ludzie wymyślili sobie pojęcie, że nie, to nie jest przymusowe, to jest obowiązkowe. A czym się różni obowiązkowe od przymusowego? A to bardzo wyraźnie widać na przykładzie komisji poborowej do wojska, komisji lekarskiej do wojska. Nie ma przymusu, jest obowiązek. Musisz się stawić i poddać badaniom lekarskim. Jeżeli się stawisz, no to poszedłeś tam dobrowolnie, no sam się stawiłeś, nikt cię tam nie zaciągnął, spełniłeś swój obowiązek. Natomiast jeśli się nie stawisz, nie spełnisz tego obowiązku, a to cię doprowadzą pod przymusem. Czyli różnica między obowiązkowa służba wojskowa a przymusowa służba wojskowa jest w ilości kroków. W przymusowej od razu cię siłą wcielają, w obowiązkowej mówią ci, że masz obowiązek, a jeżeli go nie spełnisz, to cię szykanują również aż do przymusowego doprowadzenia. Dla mnie różnica, powiedziałbym, prawie nieistniejąca. Przypomnę też, że niektórzy z tych ludzi wprost mówią, że żołnierze poborowi nie stanowią jakiegoś większego znaczenia militarnego. Jeden z generałów, panie, pozwól mi kiedyś znaleźć się z nim blisko, żebym mógł mu to w twarz powiedzieć. Moim zdaniem kryptonaziolowi wprost powiedział w mediach głównego nurtu, że oni nie stanowią jakiegoś większego znaczenia militarnego, ale przeciwnik na zabicie takiego człowieka zużyje kilka pocisków i według niego to warto, żeby wysyłać ludzi na śmierć, żeby przeciwnik zużył kilka pocisków. No mam kurde nadzieję, że pan generał kiedyś doświadczy na własnej skórze i zapłacze, jak ktoś jego kiedyś potraktuje niczym mięso. Że jest nic nie wart, nie wiem. Na przykład jakiś lekarz mu powie, ja nie będę pana leczył, bo jest już, bo po co mam pana leczyć? Zużyję sobie na kozi nogę. Oczywiście mówię to, cofam to, co powiedziałem. Każdy człowiek powinien być traktowany po ludzku, nawet człowiek, który innych ludzi nie traktuje po ludzku. Mam po prostu nadzieję, że kiedyś pan generał zrozumie i zapłacze, a nic złego go nie spotka, drodzy państwo. Także to jest to. Ci ludzie, asadowcy, po prostu są tam z przymusu. Nie chcą walczyć, więc się poddają. Bardzo podobnie jest z Ukraińcami. Dopóki na Ukrainie, po stronie Ukrainy oczywiście, walczyli głównie ochotnicy, to się napierdzielali jak spuszczali w pierdziel Federacji Rosyjskiej, aż się kurzyło, nie? Odkąd ci, że się tak wyrażę, już nie mogą walczyć, no bo albo są w zaświatach, albo jest ich dużo mniej, bo tam na przykład są bez rąk, bez nóg. I jest tam coraz więcej ludzi siłą wcielonych, albo, przepraszam, pod przymusem, przecież nie ma siłowych, są pod przymusem, no to mamy masowe dezercje i Ukraina zaczyna przegrywać. Także, drodzy Państwo, ja bym jednak tutaj do tych naszych różnych postaci medialnych, osobopostaci telewizyjnych i tych tak zwanych polskich patriotów, którzy jednak są w praktyce aktywistami wojennymi, zaapelował, idźcie sami się napierdzielać, a nie nas wysyłacie, a armia powinna być wyłącznie zawodowa lub ochotnicza, a przymusowy pobór do wojska jest to coś, co moim zdaniem łamie prawa człowieka i mam nadzieję, że kiedyś traficie za nawoływanie do tego nieludzkiego traktowania ludzi przez ten sam trybunał, przed którym mam nadzieję trafi Putin i Netanyahu. Bo moim zdaniem oczywiście w warstwie siły, jaką wywieracie, no to oczywiście Putin i Netanyahu są dużo większymi złolami, natomiast samo nawoływanie do brania ludzi siłą do wojska i wysyłania na front, moim zdaniem powinno być już czymś karalnym. Mam nadzieję, że kiedyś za to odpowiecie. Także to jest ta jedna rzecz, że oni po prostu no, nie chcą się bić. I to też powinno być czymś dla naszych polityków. Jeżeli chcecie, żeby ludzie się bili za Polskę, to najpierw zróbcie tak, żeby Polska była krajem, za który warto się bić. Tymczasem niestety bardzo wiele pokazuje, że dla wielu z nas Polaków Polska jest krajem opresyjnym. Ja kocham Polskę, bardzo kocham Polskę, natomiast jak widzę, co się dzieje, masakra. Wróćmy sobie, drodzy Państwo, do Syrii, tak? Czyli mamy tak. Ukrainę, która wydaje się, że była proaktywna, jeśli chodzi o ten konflikt, tak przynajmniej od strony tych dżihadystów, jak wynika z tego, co tam było w mediach głównego nurtu. Druga kwestia, Federacja Rosyjska, która powinna tego Asada wspierać, a kompletnie go nie wspierała. No bo, jeszcze raz podkreślę, i Federacja Rosyjska, i Stany Zjednoczone dały wielki impuls do tego, jak się zachowała armia Asada. Wiecie, gdyby oni czuli za sobą wsparcie, czy to Rosjan, czy to Amerykanów, chociażby w postaci tych samolotów, które by tam wylatywały im zza pleców i atakowały tych nacierających na nich, gdyby czuli wsparcie ze strony, nie wiem, helikopterów, które by tam polowały na tych neo-Al-Kaidowców, HTS-owców. Gdyby tam się chociaż trochę pojawiło jakichś żołnierzy amerykańskich czy rosyjskich, prawda? No to oni by czuli wsparcie. A tak oni poczuli, że zostali zostawieni sami sobie. Że Amerykanie dali długą, że Rosjanie dali długą, to wszyscy dali długą, to dlaczego oni nie mieliby dać długiej? Prawda? Bardzo, bardzo ciekawe, moim skromnym zdaniem. Dalej, drodzy Państwo. Kto jest tego największym beneficjentem? Ano Izrael. I zaczynam to, drodzy Państwo, udowadniać. Od strony takiej najbardziej, bym powiedział, w oczywisty sposób widocznej. To jest portal Interia. Bartłomiej Kwapisz. Tytuł artykułu: Armia Izraela wkroczyła do Syrii, wzmacniają strefę buforową. W wyniku tego, co się dzieje, Izrael wziął sobie kawałek Syrii. Według innych doniesień, jak na przykład portal euractiv.pl, Izrael także zaatakował cele w tej Syrii. Jest taki artykuł portalu euractiv.pl. Izrael zaatakował wczoraj cele w Syrii i zajął strefę buforową. Barbara Bodalska. Wszystko jedno, czy on tam atakował te cele w głębi Syrii, czy nie atakował tych celi w głębi Syrii, wziął sobie kawałek Syrii. I tak, to jest strefa buforowa. Tyle, drodzy Państwo, że przełożę to na warunki ukraińskie, wtedy mainstreamowemu widzowi będzie łatwiej zrozumieć, a mam nadzieję, że Państwo porozsyłacie linki do tego vloga do znajomych i obejrzą go również ludzi, którzy jakoś mało mają do czynienia z kanałem wideoprezentacji, a potem po obejrzeniu tego materiału, że ci Państwo znajomi go zasubskrybują. Tam trzeba na dole nacisnąć taki przycisk subskrybuj. Drodzy Państwo, co to jest strefa buforowa? No to jest strefa, która ma oddzielać Syrię od Izraela. Kiedyś to było terytorium Syrii. Potem się stało taką, nazwijmy to, ziemią niczyją, takim strefą buforową. Czyli przekładając to na takie łatwiejsze do przyswojenia, plan pokojowy Trumpa dla Ukrainy. Ukraina oddaje część swojego terytorium na strefę buforową. Kiedyś to było terytorium Ukrainy, teraz to będzie strefa buforowa, na której będą sobie stacjonować formalnie wojska neutralne. W praktyce pewnie to będziemy biedni my Polacy, nie? No i teraz jak Rosja za, nie wiem, 5-6 lat wejdzie sobie, nie daj Boże, wolałbym, żeby tak nie było, ale wejdzie sobie do tej strefy buforowej i ją zajmie, no to weźmie sobie kawałek Ukrainy. No bo teraz to jest strefa buforowa, czy to będzie strefa buforowa. Ale w chwili obecnej, pierwotnie, to było terytorium Ukrainy, tak samo tutaj. To tak ładnie brzmi. Izrael sobie wkroczył do strefy buforowej i ją sobie zajął. Strefa buforowa. Brzmi neutralnie. No ale wcześniej to nie była strefa buforowa, tylko to była Syria. Powiększyli swoje terytorium w praktyce. Przypomnę, że wzgórza Golan, przy których jest, zdaje się, ta strefa buforowa, to i tak już tak nie do końca jest ich, tylko to raczej są terytorium zajęte, więc generalnie cały czas sobie powiększają tą swoją strefę. Tutaj warto by było przypomnieć taką teorię konspiracyjną w zielonej poświacie, że celem Izraela na to, co się tam dzieje, to jest zdobycie dużo większego terytorium. Pamiętacie takie badże, które pokazywałem, które izraelscy żołnierze noszą na ramionach, które pokazują Izrael na, powiedzmy, w granicach biblijnych, które obowiązują, które obejmują cały dzisiejszy Izrael, a także dużo więcej różnych innych terytoriów, między innymi terytorium Syrii. O, to dopóki ta organizacja Ter tam nie rządziła de facto w Syrii, no to Izrael nie bardzo mógł sobie wziąć te terytorium Syrii. No bo wiecie, no to jednak było suwerenne państwo, może rządzone przez dyktatora, ale jednak suwerenne i tak dalej. A teraz, drodzy państwo, Izrael sobie wziął kawałek Syrii i prawdopodobnie niedługo sobie weźmie kolejny kawałek Syrii. Kogo korzyść? Tego wina. Ale, drodzy państwo, to jest, powiedziałbym, taki najmniejszy z tych wszelkich elementów korzyści. Ponieważ żeby zrozumieć, co tutaj się odpierdziela i jak bardzo to wszystko prowadzi do Izraela, no to trzeba zdać sobie sprawę, że Izrael był w czarnej, przepraszam za wyrażenie, dupie. Dlaczego? Ano bardzo prosto. Przegrał wojnę. Przegrał wojnę z Hezbollahem do tego stopnia, że musiał podpisać zawrzeć upokarzający dla Izraela pokój, zawieszenie broni, które było dla nich, no, po tym jak po prostu no, nie dali sobie rady w konflikcie de facto z Libanem. Bo no, wykończyli operacjami Mossadu, atakami artyleryjskimi, atakami rakietowymi, no, wykończyli przywódców Hezbollahu i bardzo dobrze, bo to jest zła organizacja, tam nikt po nich nie będzie płakał. Natomiast potem się okazało, że mimo tego, że wykończyli praktycznie całe dowództwo tej organizacji, to nie byli w stanie pokonać odizolowanych, niedowodzonych centralnie, grupek de facto milicji hezbollahowej okopanych na granicy. Czyli stało się dokładnie to, co przewidywałem na samym początku, że armia izraelska fantastycznie sobie radzi, jest niesamowicie skuteczna w konfrontacji z dziećmi, z cywilami, w bombardowaniu obozów dla uchodźców, czy strzelaniu do na przykład pracowników organizacji humanitarnych. Natomiast jeśli po drugiej stronie ma kogoś w miarę przynajmniej wyszkolonego i w miarę przynajmniej uzbrojonego, to nawet jeśli ten przeciwnik jest o kilka klas niżej pod względem wyposażenia, wyszkolenia, no to i tak Izraelczycy sobie kompletnie nie radzą. No i przez mniej więcej 2 miesiące walki z Libanem, czy tam Hezbollahem. Chyba ich największy rekord wtargnięcia armii lądowej w terytorium Libanu to było 5 kilometrów. I to w dodatku nie dali rady długo utrzymać tego terytorium, bo weszli, zajęli, dostali w pierdziel i musieli uciekać. O ile te wszelkie operacje artyleryjskie, rakietowe, naloty przy użyciu nowoczesnego i bardzo drogiego sprzętu, który z dużą dozą prawdopodobieństwa również my Izraelowi fundujemy, że nie tylko Amerykanie, ale my pewnie również w jakiś sposób też, no to to Izraelowi bardzo dobrze wychodzi. O tyle walka lądowa Izraelczykom już nie wychodzi. Jeśli przeciwnik ma fizyczną możliwość stawić opór, to Izrael sobie kompletnie nie radzi. Było bardzo, bardzo wyraźnie widać. Izrael przegrał tą wojnę. Co dla Izraela oznaczało witalne niebezpieczeństwo istnienia Izraela jako takiego. Ponieważ Izrael jest otoczony przez wrogów, nawet nie przez przeciwników, przez wrogów, którzy mogą chwilowo mówić, że oni ich nawet lubią, szanują i że w ogóle jest wszystko okej, ale tak naprawdę oni ich serdecznie nienawidzą. Ale serdecznie, kurde. I w momencie, w którym Izrael pokazał, że jest słaby, to było impulsem dla wrogów Izraela, on jest nimi dosłownie otoczony z każdej możliwej strony. Nawet Egipt, który formalnie jest krajem przyjaznym, tak naprawdę oni się nienawidzą. To był impuls dla tych krajów. To słuchajcie, no wjeżdżajcie w Izrael, są słabi. Są słabi jak nigdy. Przegrali wojnę lądową z małą organizacją, która jest bardzo słaba. Na arenie międzynarodowej nie mają już jakiegoś większego wsparcia, bo po tym, jak wymordowali gigantyczne ilości cywilów, w tym dzieci, jak byli pioruńsko aroganccy, jak ich politycy wprost krzyczeli, niektórzy oczywiście, nie wszyscy, ale pojedynczy na przykład, że Palestyńczycy to nie ludzie, gdzie naprawdę, gdyby człowiek nie wiedział, kto to mówił, to by pomyślał, że to jakiś SS-man z pierwszej połowy lat 40. gadał. No, opinia publiczna się bardzo mocno od nich odwróciła i no oni są słabi, są do zaatakowania. I tajemnicą Poliszynela jest, że wśród wielu krajów regionu były plany zaatakowania Izraela. No i teraz zobaczcie, co się dzieje. Rzecz najbardziej oczywista, więc od niej zacznę. Skąd Hezbollah miał broń? Z Syrii. Przez terytorium Syrii dostarczane było uzbrojenie dla Hezbollahu w Libanie. Spójrzcie sobie na mapę. Te uzbrojenie kupowane przez Hezbollah w różnych częściach ciała, różnych częściach świata oczywiście, dojeżdżało sobie do Syrii, a stamtąd z Syrii wjeżdżało sobie do Libanu. I tam było przejmowane przez Hezbollah. Można? No nie powinno się, ale tak to wyglądało. Ktoś teraz powie, no Krzyśku, ale teraz jak ten Syria będzie pogrążona w chaosie, no to przecież tym bardziej będą robić takie numery. No nie, bo ta organizacja HTS się kompletnie nienawidzi z Hezbollahem. Oni się nienawidzą. Ale oni się serdecznie, totalnie nienawidzą. Czyli W tym momencie, dzięki temu, co się stało w Syrii, Izrael jest w stanie, wreszcie dla niego, wygrać wojnę z Libanem. W jaki sposób? No bo Hezbollah nie będzie miał uzbrojenia. Więc teraz Izraelczycy poczekają, przeszkolą lepiej swoich żołnierzy, tak żeby umieli sobie radzić, walczyć również z przeciwnikami, którzy oddają ostrzał, którzy się bronią, a nie tylko z dziećmi, z kobietami. I będą mogli wkroczyć tam jeszcze raz. Izrael będzie się uzbrajał, a Hezbollah nie, bo ma odcięte źródło dostaw uzbrojenia. Dalej, jeśli Izrael zerwie te, nazwijmy to, porozumienie o wstrzymaniu działań wojennych, a podobno zrobi to bardzo, bardzo szybko, no to teraz Izrael już wie, że teraz może wziąć taki Hezbollah na przeczekanie, tak? No bo nawet jeśli ci działający z terytorium Libanu, moim zdaniem również terroryści, ich oczywiście w żaden sposób nie popieram, to jest zło, ten Hezbollah. No, będą walczyć, nawet przy użyciu takich, nazwijmy to, tanich i dość prymitywnych względem izraelskich narzędzi zagłady, to one wcześniej czy później im się skończą, no. A jak im się skończą, no to wiecie, no, na patyki i kamienie nie dadzą sobie rady, więc zobaczycie, że niedługo Izrael stwierdzi, że znowu został zaatakowany z terytorium Libanu i znowu tam ta wojna rozgorzeje. Dalej, to jest ta jedna rzecz. To taka najbardziej oczywista, nie? Mniej oczywista rzecz. Sąsiedzi. Zwróćcie Państwo uwagę, że te praktycznie wszystkie kraje, które no nie lubią Izraela i które najbardziej są jednocześnie dla Izraela groźne i które mogłyby im tam wjechać wojskiem i mogłyby im zrobić krzywdę, teraz strasznie trzęsą tyłkami względem tego, co się dzieje w Syrii, a w zasadzie co już się odpierdzieliło w Syrii. Te dwa największe kraje, które stanowią dla Izraela w tym momencie zagrożenie, to jest Egipt i Iran. Tak? Iran to wprost już tam sobie wymieniają jakieś ciosy proksy, prawda? Nie ciosy proksy też, no bo Iran tam różne organizacje finansuje, żeby szkodziły Izraelowi, nie? A znowu Izrael co jakiś czas jakichś irańskich dostojników, wysokich przedstawicieli wykańcza przy użyciu jakichś bardzo zaawansowanych metod, nie? Na przykład jakiś tam nalot czy inne tego typu rzeczy. Więc oni już są w stanie wojny, tylko znaczy, są w stanie konfliktu militarnego poniżej progu wojny. O, to się tak chyba w nomenklaturze nazywa, prawda? Także to jest jeden ten kraj. Drugi Egipt. Oni się od dawna nienawidzą. Natomiast Egipt ma bardzo silną armię lądową i ma granicę lądową z Izraelem. No i właśnie ten Egipt dostał sygnał, że Izrael w wojnie lądowej sobie kompletnie nie radzi. Więc gdyby te dwa kraje, Iran i Egipt, się dogadały, to są w stanie zmieść Izrael z powierzchni ziemi. Iran pokazał, że ma zdolność do ostrzelania Izraela pociskami rakietowymi, przez co może zniszczyć im ważną infrastrukturę, na przykład niszcząc ich centra dowodzenia czy centra łączności. Pokazali, że mają taką zdolność ominąć tą żelazną kopułę. Zresztą konflikt z Libanem pokazał, że zdolność do ominięcia żelaznej kopuły jest dość powszechna. Albo ten system był bardzo mocno przereklamowany, albo tam już nie ma, nazwijmy to, antyrakiet, interceptorów i dlatego zawieszono jego działanie. No w każdym razie te ostatnio na Izrael celnie spadały nawet pociski wystrzelone ze Strefy Gazy, gdzie wystrzeliła to organizacja, która oficjalnie i formalnie była, no, była już zniszczona, prawda? W związku z tym, gdyby Iran i Egipt się dogadali i Iran uderzył zmasowanym atakiem rakietowym, a Egipt, znaczy Iran i Egipt się dogadały. I Iran by zrobił zmasowany atak rakietowy, a Egipt by rozpoczął ofensywę lądową, to Izraela nie ma. A jest tajemnicą Poliszynela, że te dwa kraje ze sobą spiskują. No i teraz przez to, co się działo, zdarzyło w Syrii, to oni są teraz bardzo zajęci czym innym. Dlaczego? Ponieważ oba te kraje, zarówno Egipt, jak i Iran, no muszą bardzo mocno liczyć się z tym, że będzie próba zrobienia im wojny domowej lub przejęcia władzy w ich kraju na bardzo podobnej zasadzie, jak przejęto władzę w Syrii. Serio. Zacznę od Iranu, bo to jest dość oczywiste. Tam Iran jeszcze niedawno był bardzo postępowy, za czasów, gdy w Polsce był PRL. W Iranie było dużo więcej wolności niż w Polsce, w PRL-u. Iranki ubierały się jak u Europejki, miały mniej więcej tyle samo praw co Europejki. To był bardzo wolnościowy, jak na tamte czasy, kraj. No, potem zrobiono tam rewolucję islamską i weszli tam tak zwani ajatollahowie, którzy narzucili im taki poziom zamordyzmu, że biedne kobiety w Iranie mają dla wielu małżonków wartość porównywalną z wyposażeniem domu. I tam, w Iranie, aż się gotuje. W Iranie jest naprawdę bardzo wiele sił, które chciałyby tych ajatollahów obalić i odzyskać wolność dla Iranu, bo trzeba przyznać, i to jest niestety fakt, że Iran jest ciemiężony przez fanatyków religijnych, którzy narzucili im prawo religijne. I teraz ci wszyscy ludzie dostali informację, zobaczcie, to działa, zobaczcie, jakie to jest proste. To jest bardzo wyraźny sygnał dla Iranu. Zajmijcie się swoimi sprawami, bo skończycie jak Syria. W Egipcie jest też bardzo podobnie. Przypominam, że w Egipcie naprawdę mało by brakowało, a byłaby kolorowa rewolucja. Z dużą dozą prawdopodobieństwa wywołana właśnie przez Amerykanów w ramach tak zwanej arabskiej wiosny. Tam tak zwane bractwo muzułmańskie prawie że przejęło władzę w tym kraju. W Egipcie rządzą wojskowi. Egipt to jest kraj w praktyce. Nie w teorii, w praktyce rządzony przez armię. I w Egipcie się wcale dobrze tym Egipcjanom nie żyje. Tam jest bardzo wiele różnych organizacji właśnie dżihadystycznych, które chętnie by tą armię obaliły. I teraz dostają impuls, zobaczcie, jakie to jest proste. I teraz na pewno te organizacje bardzo mocno zwiększą swoje wysiłki. W celu próby przejęcia władzy w kraju. Czy przepraszam, siłowego obalenia obecnej władzy i przejęcia władzy siłą. Więc nawet jeśli im się nie uda, nawet jeśli się nie uda tym siłom, które chciałyby siłą przejąć władzę w Iranie, w Egipcie, nawet jeśli im się nie uda, to ci, którzy aktualnie teraz rządzą, nie będą już mieli czasu na kombinowanie, żeby coś tam zaszkodzić Izraelowi. No bo będą zajęci działaniami wewnętrznymi, żeby im nikt nie przejął władzy w ich własnym kraju. Rozumiecie? I teraz zobaczcie. Największe korzyści z tego, co się dzieje, ma Izrael. To, co się stało, wymagało bierności, a więc zgody Stanów Zjednoczonych i Rosji, no i trochę proksy Stanów Zjednoczonych, czyli Ukrainy. Działanie proaktywne, przynajmniej wydaje się, że tak było. Izrael to jest jedyny kraj z takich... I jednocześnie Izrael to jest moim zdaniem jedyny, a na pewno jeden z bardzo niewielu krajów, który ma doskonałe stosunki zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Rosją. Izrael zdaje się, że nigdy nawet oficjalnie nie potępił tego, że Rosja napadła na Ukrainę. Nie pamiętam tego przynajmniej. Izrael to jest kraj, który jak wspiera Ukrainę, to tak w zasadzie nie wspiera, a pod pozorem wspierania Ukrainy robi swoje własne interesy. Na przykład kiedyś, jak sobie chcieli zaatakować jakieś obiekty irańskie, to mówili, a atakujemy obiekty irańskie, bo Iran to nasz wróg. A teraz jak sobie chcą zaatakować obiekty irańskie, to mówią, atakujemy obiekty irańskie, bo Iran wspiera Putina. Ale tak naprawdę bardzo niewiele więcej tutaj się dzieje. Tak naprawdę to w zasadzie tylko tyle, nie? Taka ciekawostka, nie? No właśnie. Także, a jeszcze do tego Netanyahu jest prywatnym przyjacielem Putina. Bardzo, bardzo. No to drodzy Państwo, przeczytajmy sobie kilka artykułów. Zacznijmy od Defense24, Michał Bruszewski, ukraińscy komandosi w Idlib, Kijów wsparł ofensywę w Syrii. W czerwcu raportowano o obecności oddziałów specjalnych ukraińskiego wywiadu wojskowego, HUR, który operował w prowincji Idlib przeciwko rosyjskim instalacjom w Syrii. Czyli osłabiali Rosję, która wspierała Asada, a więc działali pro to, co się w tym momencie dzieje. Spoglądając na taktykę wykorzystywaną przez oddziały uczestniczące w ofensywie w mediach, zaczęto spekulować, czy to nie Ukraińcy stoją za przeszkoleniem walczących w Syrii oddziałów. Zastanówmy się nad tym. Zasadniczym pytaniem, jakie powinno paść, to skąd w ogóle w rebelianckiej prowincji Idlib wzięli się ukraińscy komandosi. Choć kierunek ten wydaje się z perspektywy donbaskich okopów egzotyczny, to jest konsekwentnym działaniem ukraińskiego wywiadu, który zaangażował się na innych frontach, w których uczestniczy Federacja Rosyjska, aby tam zadawać straty ludziom Władimira Putina, a także działać na rzecz osłabienia prowadzonych przez rosyjskiego dyktatora wojen proxy. Kijów zaczął po prostu geopolitycznie grać tak jak Moskwa, oczywiście zachowując dysproporcje obu państw. Takim frontem był na przykład Sudan, gdzie oddziały HUR dosłownie uratowały życie urzędującemu przywódcy kraju, generałowi Adbelowi Fatahowi al-Burhanowi, broniącemu się przed wspieranymi przez Federację Rosyjską paramilitarnymi oddziałami Rapid Support Forces, czyli RSF, dowodzonymi przez generała Mahmeda Hamdana Dalago. Podobny kazus, choć w odwróconym scenariuszu walki z władzą, znaleźliśmy w Mali, gdzie to prawdopodobnie HUR stoi za większą skutecznością Tuaregu w organizowaniu zasadzek na ex-wagnerowskie siły, które osłaniają miejscową wojskową juntę. Fronty proxy Kijowa. Skoro HUR jest zdolny wysłać ludzi w głąb Afryki, oczywistym kierunkiem stała się także Syria. Zwłaszcza, że Kijów dba o jak najlepsze relacje z Ankarą, a to syryjska ziemia jest głównym obiektem zainteresowań Turcji. Temat sprowokował Kreml, ponieważ Władimir Putin próbował rekrutować Syryjczyków na ukraiński front, ale z akcji wyszło wielkie nic, a powód takiego stanu poznaliśmy przed kilkoma dniami, kiedy syryjska rządowa armia po prostu pierzchała z pola walki. Łącznie, jak raportował Kijów, Moskwie udało się skusić zaledwie 100 Syryjczyków na podpisanie kontraktu wojennego. Wielu Syryjczyków nie chciało walczyć o swoje rodzinne domy. No nie, bo oni nie czuli, że walczą o swoje rodzinne domy, tylko czuli, że walczą, bo ktoś im kazał. A co dopiero służyć jako najemnicy w europejskich okopach? Prowincja Idlib, jedna z ostatnich rebelianckich enklaw Syrii, nie dała się zgnieść syryjskim siłom rządowym i pozostała takim piemontem syryjskiej opozycji. W 2020 roku na mocy układu Putin-Erdogan linię graniczną Idlib-Aleppo utwierdził posterunki sił zbrojnych Turcji, w skrócie TSK, oraz kontyngentu ekspedycyjnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Formalnie obecnymi w Syrii od 2015 roku. Choć to Ukraina stała się pierwszym frontem Federacji Rosyjskiej, Syria wciąż pozostawała na drugim miejscu pod względem rosyjskiego zaangażowania. Co ciekawe, w kontekście wydarzeń z 2022 roku wiemy już, że Władimir Putin zawarł rozejm z Erdoganem, dzieląc północną Syrię, aby przygotować się do wielkiej wojny w Europie. Poznaliśmy powód dążenia Putina do zamrożenia konfliktu zbrojnego. Finalnie w Idlib rywalizację wewnętrzną o władzę i rząd dusz wygrała koalicja oddziałów zbrojnych o profilu islamistycznym Hayat Tahrir al-Sham. HTS, czyli dokładnie ci. No, czyli drodzy Państwo, wygląda na to, że jak za chwilkę na naszej granicy będą miliony Syryjczyków próbowały się wlać do naszego kraju, to możemy podziękować Ukrainie, którą nasi politycy na nasz koszt tak chętnie wspierają. Idlib zamieniło się w twór, który możemy przyrównać do tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, który to dla Turcji stał się wygodnym geopolitycznym narzędziem, a HTS utrzymywał nieformalne związki z Ankarą. HTS na własny syryjski rząd, HTS ma własny syryjski rząd ocalenia. W praktyce nie tylko bliskość granicy, Idlib jest dosłownie wciśnięta w turecką granicę, ale także obecność baz TSK świadczy o przemożnym wpływie Turcji na wypadki w Idlib. Relacje Ukraina-Turcja od lutego 2022 przypominają nie tylko układ stan wojny mediator, ale także próbę stworzenia tandemu geopolitycznego z inicjatywą przez Kijów. Ukrainie zależy na tym, aby Turcja była w bloku państw antyrosyjskich, a sam Erdogan wykonywał wiele przyjaznych gestów wobec Kijowa. Choćby kończąc internowanie dowódców obrony Mariupola, co łamało jego porozumienie z Putinem, że mieli pozostać w Turcji do końca wojny. Turecki rząd ma kilka skutecznych środków nacisku na Rosję, którymi może nieoficjalnie uprzykrzać życie Władimirowi Putinowi. Jest to nie tylko wsparcie dla syryjskiej opozycji, ale także utrzymanie tatarskiej politycznej diaspory, która nie pogodziła się z utratą Krymu. Ukraińscy komandosi w Idlib. Na początku czerwca 2024 w infosferze pojawił się zaskakujący materiał wideo. Widzimy na nim serię ataków na posterunki syryjsko-rosyjskie, za które miał odpowiadać oddział sił specjalnych z Ukrainy. Na jednym z fragmentów widać, jak osoba kręcąca materiał wideo infiltruje okolice posterunku, pod którym powiewa rosyjska flaga. W innym ujęciu mężczyzna w kominiarce i sportowym dresie strzela z granatnika. Oddziałem, który wysłano do Idlib, ma być formacja Chemik. Operatorzy mieli pozostać w rebelianckiej enklawie, ponieważ we wrześniu media poinformowały o największej akcji Chemika, jakim była akcja sabotażowo-dywersyjna w rosyjskiej bazie na południowo-wschodnim Aleppo. Oznacza to, że grupa przeniknęła linię zagranicznego Idlib-Aleppo i przedostała się na rosyjskie tyły w Syrii. Zaatakowali także wojskowe lotnisko. Co ciekawe, Ukraińcy użyli do swojej akcji dronów. Amerykańskie media z kolei raportowały w kwietniu, że Kijów dogaduje się z syryjskimi Kurdami, aby wesprzeć ich w atakach na rosyjskie wojska w Syrii. Wszystko to wydawało się ograniczonymi akcjami dywersyjnymi na zastępczych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wszelako koalicja oddziałów HTS, to są ci sami Al-Kaida po rebrandingu, w 3 dni zdobyła Aleppo i pomaszerowała na południe, a syryjskie siły rządowe przeżyły kolaps, więc media przypomniały sobie o tych zapomnianych akcjach ukraińskich specjalistów. Islamistyczni bojownicy w Idlib otrzymali nowe wsparcie od ukraińskich specjalistów, którzy zostali wysłani do Idlib przez Turcję, aby szkolić siły dżihadystów w nowych taktykach, ze szczególnym uwzględnieniem wojny dronów. Ukraińskie siły specjalne z grupy Chemik 15 września rozpoczęły atak na rosyjską placówkę wojskową na południowo-wschodnich obrzeżach Aleppo, a niepotwierdzone doniesienia wskazują, że ukraińscy doradcy wspierają obecną ofensywę. Czytamy w serwisie Military Watch Magazine. Dobra, przeczytajmy jeszcze to i kończymy dzisiejszy rok. HTS atakuje dronami jak na Ukrainie. Bez względu na to, jak skorumpowana i niewydolna byłaby syryjska arabska armia, w skrócie SAA, w ostatnich dniach nie umniejsza to skuteczności taktycznej oddziałów HTS. Dostępne w infosferze materiały wideo wskazują na szybkie uderzenia małych grup szturmowych poprzedzone uderzeniami dronów. Oczywiście możemy spekulować, czy oddziały HTS wyszły spod ukraińskiej ręki, ale pamiętajmy, że HTS 7 października 2023 zastosował podwójną taktykę. Po prostu nawet najbardziej konspiracyjne i rachityczne oddziały zbrojne przestudiowały wojnę rosyjsko-ukraińską, wyciągając z niej wnioski. Hipotezę, że ukraińscy specjalsi wyszkolili oddziały HTS, podtrzymuje Kijów Post. W Idlib osiadły różne organizacje islamistyczne, wyzyskiwane do uderzenia w Rosję. Chiny, Iran, jak na przykład Islamska Partia Turkmenistanu. Obecnie, gdy pisze te słowa, trwa bitwa o Hamę. Ofensywa HTS konsekwentnie zmierza... Dobra, drodzy Państwo, to już jest jakby artykuł sprzed kilku dni, więc to, co było obecnie, gdy pisał ten pan te słowa, to już jest wyjątkowa przeszłość. Także w tym momencie, no cóż, pożegnam się bardzo serdecznie, podziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, no i proszę o łapkę w górę, komentarze i udostępnienia tego materiału. Wysyłajcie linki do znajomych. Trzymajcie się, pa.